Jest 10.06, poniedziałek, a więc program Ludzie i Pieniądze, a w studiu Radia Gdańsk Agata Witczak, Thomson Reuters, Marek Lewandowski, Solidarność, Jacek Jędrzejczak, Mediakon. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Ja mam pytanie do naszych słuchaczy już na początku naszej audycji. Jak Państwo szukacie pracy? Czy ktoś, kto szuka pracy, powinien iść do urzędu pracy, powinien szybko odpalić internet, czy powinien porozmawiać ze znajomymi, bo to jest najlepsza metoda znalezienia pracy? Czekamy na opinię naszych słuchaczy pod numerem 603060606. A jaki jest pretekst do rozmowy na ten temat? Serwis ekonomiczny Money.pl opisał opinię klientów urzędów pracy na temat tego, jak działają te urzędy, i fragment zacytujemy. Oferty pracy w urzędzie są mizerne i wiążą się zazwyczaj z minimalną płacą. To jedna z opinii o pośredniakach. Ludzie, którzy się z nimi zetknęli, twierdzą, że urzędnicy zamiast pomagać, piętrzą tylko problemy, nie liczy się człowiek, ale cyferki w Excelu. No i przykład jest taki, że jako rzekomo przygotowaną ofertę pracy czytano bezrobotnemu to, co mógł znaleźć na stronie internetowej. Państwa zdaniem rzeczywiście te urzędy pracy tak źle działają, czy to jest przerysowanie?
Ja myślę, że to też wszystko zależy od konkretnego urzędu, tak? Bywają urzędy, gdzie rzeczywiście ta obsługa jest sprawna i osoby, które tam szukają pomocy, ją znajdują. I równie dobrze zdarzają się urzędy, w których jest dokładnie odwrotnie. Ale generalnie można powiedzieć, że chyba jednak urzędy pracy nie nadążają za rynkiem.
A pytanie do pani Agaty. Gdzie pani szuka pracowników przede wszystkim? Duży pracodawca. Kiedykolwiek poszła pani do urzędu pracy?
Mieliśmy okazję współpracować i co jakiś czas współpracujemy z Urzędem Pracy, ale moim głównym źródłem poszukiwania kandydatów jest internet i relacje pracowników i ich własna sieć kontaktów.
Czyli co, pracownik z polecenia i pracodawca z polecenia?
Absolutnie. 35% wszystkich moich pracowników, których cały zespół HR zatrudnia u nas w organizacji, to są osoby z polecenia obecnych pracowników w firmie.
A to się, nie macie Państwo takiej obawy, że jak ludzie tak polecają jeden drugiego, to czasem nie kwalifikacje merytoryczne, ale jakieś takie, no z kimś się fajnie imprezuje, fajnie by było pracować. Czy jednak pracownicy są na tyle świadomi, że no głównym kryterium jest to, co kto potrafi i jak się z nim pracuje?
Przede wszystkim system rekrutacji jest bardzo rozbudowany, więc wieloetapowość.
Jedna opinia nie wystarczy, tak?
Nie, jedna opinia nie wystarczy, jest wieloetapowość. Spotkanie jest z pracownikiem działu personalnego, następnie z osobą, która bezpośrednio rekrutuje pracownika. Potem bardzo często jest jeszcze panel, to zależy od danego profilu, którego szukamy. A na dodatek mamy kodeks etyki i postępowania, który jasno definiuje, gdzie może zajść konflikt interesów. I na przykład jeśli są relacje rodzinne, absolutnie nie może tu być podległości służbowej.
Jak związkowcy oceniają działalność administracji w sferze pracy?
Będę się znowu powtarzał. Miejsca pracy tworzą pracodawcy. Jeżeli nie ma ścisłej współpracy, budowania planów, budowania strategii razem z nimi urzędników, to zawsze te plany, zawsze te pomysły będą miały dużo do życzenia, jeśli chodzi o ich skuteczność. A więc ja nie spotkałem w ostatnim czasie, żeby politycy chcieli budować strategię urzędów pracy właśnie w takiej interakcji z pracodawcami. Najczęściej sami wymyślają jakieś plany, strategie, które oczywiście nie wolno ich wszystkich deprecjonować, bo tak jak rozmawialiśmy tutaj przed programem, urzędy pracy mają coś, czego nie mają inni, a mianowicie doradztwo zawodowe, które bardzo często bardzo pomaga ludziom szukającym pracy, szczególnie tym, którzy byli długo bezrobotni. A to kosztuje przecież. Z drugiej strony też proszę pamiętać, że zawsze łatwiej jest najpierw wejść do internetu, niż ruszyć za przeproszeniem pupę, iść do urzędu pracy i tam stać pod tablicą, czy ewentualnie czekać na spotkanie z doradcą, czy z pracownikiem urzędu pracy.
A przepraszam,
internet jest od razu.
Czy nadal pójście do urzędu pracy może być krępujące dla kogoś?
To zależy, bo jeżeli ktoś krótko był bezrobotnym i aktywnie poszukuje pracy, to urząd pracy jest dla niego jedną z wielu możliwości. W ogóle nie odcinałbym sobie czegoś takiego, że idę tylko do internetu, to znaczy szukam tylko w internecie albo z jakichś ogłoszeń. trzeba korzystać z każdej okazji, bo tych ofert, tych możliwości w Urzędzie Pracy też jest bardzo dużo. Ale mi się marzy, i to od lat o tym powtarzam, żeby w końcu Urzędy Pracy zaczęły budować swoje strategie ściśle współpracując z przedsiębiorcami, bo to oni tworzą miejsca pracy i to oni potrzebują konkretnych umiejętności, konkretnych pracowników i konkretnych rzeczy. Ale jest jeszcze jedna rzecz dla urzędów pracy, która jest bezcenna i z której państwo powinno szeroko też zacząć korzystać. Mianowicie są dziedziny, w których to państwo ma interes. Na przykład energetyka jądrowa. Ja nie wiem, czy ona się rozwinie, czy nie, ale ciągle się przewija. Jeśli państwo
żyjemy
w długoletniej...
nadzieją, że się rozwinie.
Tak, jeżeli państwo w długoletniej strategii ma w perspektywie uruchomienie energetyki jądrowej, to już dzisiaj powinny zacząć powstawać profesje, możliwości czy obszary do przekwalifikowań, żeby tych ludzi do tej energetyki przygotować, której nie ma dzisiaj w Polsce, więc tych ludzi też praktycznie nie ma. I to jest też ogromny obszar dla urzędów pracy, żeby w takich procesach długofalowych uczestniczyć. A więc one są potrzebne, tylko trzeba bardziej współpracować z pracodawcami.
Kiedy poprosiłem słuchaczy o uwagi, w jaki sposób szukać pracy, czy iść do urzędu pracy, czy gdzie indziej, jeden z pierwszych SMS-ów, który przyszedł od pana Bartosza, to były po prostu linki do strony w internecie. I to była cała treść tego SMS-a, ale to jest dość symptomatyczne i rzeczywiście pewien proces na rynku widać. Bierzemy nawet do ręki dzisiejszą Rzeczpospolitą, wydanie dzisiejsze tej gazety. No i możemy przeczytać, że pracodawcy w minionym kwartale zgłosili 420 tysięcy wolnych miejsc pracy do urzędów. Natomiast ogłoszeń rekrutacyjnych w serwisach internetowych w kraju przybyło 590 tysięcy, czyli widać zdecydowaną przewagę jednak internetu. Także te wzrosty...
Ale proszę pamiętać, że one się często dublują, że to, co poszło do urzędów pracy, ja myślę, że nawet zawsze, bo ja też bym nie rezygnował, wysyłając oferty do urzędu pracy, też pewnie bym je zamieścił w internecie, no tak, albo skorzystał z jakiejś prywatnej
HR-owskiej
agencji.
Ale do internetu i tak poszło jeszcze dodatkowo więcej. A jakie są pułapki i plusy takiego łowienia w internecie? Czy już internet jest takim rzeczywiście głównym źródłem tych pracowników?
Znaczy na pewno komputer zapewnia najszybszy z możliwych dostępów, tak?
I łatwość przeszukania, tak?
Tak, jeżeli szukam pracy, to po prostu wystarczy kliknąć. Znając adresy stron, można po prostu przeglądać dziesiątki, jeżeli nie setki ogłoszeń, siedząc sobie po prostu w domu. I to jest jeden wymiar. Drugi wymiar to jest chyba wymiar też taki społeczny. No, mamy takie czasy. Ludzie, którzy szukają pracy, są też są coraz młodsi i dla nich jakby obcowanie z elektroniką jest też traktowane przez nich często właśnie jako źródło informacji, więc mnie to w ogóle mnie to nie dziwi. No i pewnie też pracodawcom jest o wiele łatwiej zlecić kampanię, tak, poszukiwania pracowników właśnie w internecie niż w takich tradycyjnych miejscach jak urzędy pracy.
A proszę powiedzieć, z punktu widzenia pracodawcy, czy częściej właśnie chodzi o to, żeby zlecić kampanię, czy obecnie to jest tak, że państwo sami szukacie aktywnie? Czy oczywiście nie konkretny pracodawca, tylko wynajęta agencja, czy wyspecjalizowane służby w firmie aktywnie same szukają pracownika?
Na przykładzie mojej organizacji mogę powiedzieć, że 50% wszystkich osób zatrudnionych u mnie w firmie są to osoby poprzez własne kanały, czyli strona internetowa pracodawcy oraz ogłoszenia na portalach internetowych, które sami inicjujemy. Bardzo ważnym elementem jest, i to jest feedback, który otrzymujemy od kandydatów, żeby ogłoszenie było jasne, czytelne, prostym językiem napisane, niedługie, a jednocześnie bardzo zachęcające, czyli elementy marketingowego sprzedania oferty muszą być zachowane, żeby spotkała się ta oferta z atrakcyjnością i kliknięciem, bo takich profili jest bardzo dużo i pracodawcy między sobą konkurują. Bardzo ważnym elementem jest bycie na wszystkich możliwych targach pracy, targach studenckich, gdzie można zaistnieć, porozmawiać bezpośrednio bezpośrednio z kandydatem, zostawić swoje CV.
Czyli przepraszam, w czasach internetu taka fizyczna obecność na jakiejś hali, gdzie tych pracodawców jest 100, 150, to też ma znaczenie takie
absolutnie,
duże?
Absolutnie, absolutnie. Ten kontakt bezpośredni jest kluczowy dla kandydata. Obserwujemy również nową tendencję na obecnie bardzo skupiamy się na promowaniu w kanale takim jak Facebook i na przykład najmłodsi, którzy szukają pierwszej pracy, używają tego kanału do szukania pracy, co jest ciekawością obecnie, bo myśleliśmy, że tylko na pracuj.pl bądź innych portalach internetowych lokalnych i tutaj trzeba również dbać o to, żeby zadbać o bycie w lokalnych portalach internetowych, nie ogólnopolskich, ponieważ bardzo często też osoby zamykają się do jakiegoś regionu w swojej
poszukiwaniu. Że nie jestem gotowy wyjeżdżać, tylko szukam tu, tak?
Tak jest.
Panie Gato, a czy dla was jest różnica, gdy człowiek przychodzi z własnej aktywności, przez internet znalazł ofertę, czy za pośrednictwem jakichś targów, czy jak przychodzi z kwitkiem z Urzędu Pracy? Czy patrzycie różnie na takich ludzi?
Nie, absolutnie nie ma to, że jakiegokolwiek znaczenia.
Nie ma
z tym,
punktów
że...
na rozmowie kwalifikacyjnej dodatkowych?
Nie ma. Niestety mamy bardzo mało osób z Urzędu Pracy. Specjaliści, których akurat my szukamy i branża, którą reprezentuję, są na wagę złota i myślę, że tam nie zdążą dojść do urzędu.
Ale to ja tutaj akurat dostaliśmy SMS-a od jednego ze słuchaczy dokładnie w tym duchu, o którym mówiła przed chwilą pani Agata Witczak. Pani w urzędzie za wszelką cenę próbowała mi udowodnić, jak mało jestem warta. Jak mało jestem wart. Wyższe wykształcenie jest tam niepożądane. Jesteś po prostu za dobry. Oferty, które otrzymałem, to 1,5 godziny dojazdu komunikacją, a praca na 6 rano. Czyli tak, to jednak inny typ pracy w urzędach pracy się pojawiają ogłoszenia?
Znaczy rzeczywiście chyba, ja mówię oczywiście o swoich wrażeniach, to nie są jakieś badania, ale wydaje mi się, że faktycznie do urzędów pracy trafiają oferty pracodawców raczej na niższe stanowiska w strukturze, a specjalistów czy kierowników no szuka się, mówię jakby oczami pracodawcy patrząc, szuka się raczej jednak poprzez inne źródła.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry, tu kolejny SMS. Powiatowe urzędy bezrobocia, ktoś tak złośliwie napisał, do likwidacji. Pracy szuka się teraz w internecie i u znajomych. Jaka jest atmosfera w firmie, jakie zarobki, gdzie się mieści ta firma, to jest ważne. Pani Aleksandra napisała, w 2016 byłam zarejestrowana w PUP, nie pomogło. Pracę znalazłam, kiedy koleżanka zadzwoniła z informacją, że szukają na już do pomocy. Następnie zmieniłam pracę na lepszą także dzięki poczcie pantoflowej. Ale wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, czy to, że ktoś przychodzi do pracy przez internet, przez ogłoszenie internetowe, to jest gwarancja, że on na przykład w tym internecie jest bieglejszy, że w ogóle się posługuje? Czy spotykacie się państwo z takimi sytuacjami, że ktoś wprawdzie znalazł ogłoszenie w internecie, ale znalazł syn, kuzyn, ktoś, kto tam szuka, a człowiek się boi tego internetu?
No młodzi dzisiaj internet mają bardzo dobrze opanowany.
Nie tak? Boją się.
Nie
tak?
Boją się absolutnie, więc co więcej, w moim zespole pracuje grupa, nazywam ich milenialsów, zresztą pozdrawiam ich z tej strony i mogę powiedzieć, że tyle, ile nowości i pomysłów wrzucają podczas burzy mózgów i strategii nowych, by dojść do tego najmłodszego pokolenia, jest bardzo odświeżające dla nas, którzy mamy już 20-15 lat doświadczenia zawodowego i to absolutnie widać.
Ale czy, bo to tak się o milenialsach mówi, że są kreatywni, ale nie zawsze jest to do wykonania. To prawda, czy jednak...
Ja mam inne doświadczenia. Są bardzo, bardzo zaangażowani, tylko trzeba pokazać szerszy kontekst i celowość działań. To nie może być tylko wyryzykowa część projektu. Ja zachęcam do tego, żeby zaryzykować, dać mały projekt od A do Z i dać wsparcie jakiegoś mentora, który poprowadzi.
Świadomość celu.
Absolutnie. No
ale to jest coś, o co my się dobijamy też w firmach, gdzie funkcjonują związki zawodowe, szczególnie gdzie funkcjonuje Solidarność, że pracownicy nie chcą tylko mieć na czas płaconą pensję i otrzymywać polecenia. Chcą wiedzieć, jaka jest ich rola w tym wszystkim. Chcą czuć się podmiotowo, gdy tłumaczy im się, jakim elementem tego całego procesu są, jaka jest ich rola, co może poprawić, co zmienić. o to się wszędzie zawsze dobijamy i tu widać taka trochę niestety folwarczna mentalność, gdzie właśnie gro przedsiębiorców raczej mówi, ty masz tu zrobić, się nie interesować, nie pytać, zapłaciłem ci, no to rób swoje, nie? A jednak takie umiejscowienie w strategii firmy, zresztą to jest ciekawe, w internecie, jeżeli wejdziemy na stronę firm, praktycznie każda ma jakaś jej misja, jakie są jej cele, tylko że nikt niżej tego nie wie i nikt nie jest edukowany przez swoich bezpośrednich przełożonych, jaka jest jego rola w tym całym przedsięwzięciu.
A proszę Państwa, jeszcze wracając do tych ogłoszeń, które się pojawiają w internecie, o których mówiliśmy, znowu dane z dzisiejszej Rzeczpospolitej, jak się patrzy na to, w których kategoriach najszybciej rośnie zapotrzebowanie na pracowników, no to można tu ciekawą dyskusję rozpocząć, bo uwaga, najwięcej w pierwszym kwartale przybyło ofert dla budowlańców. Na drugim miejscu specjaliści do spraw nieruchomości, na trzecim miejscu inżynierowie. Przyzwyczailiśmy się do takiego myślenia, że ciągle brakuje informatyków, ludzi do IT na różne stanowiska, no nie tylko informatyczne, a tu się nagle okazuje, że najcenniejszy to jest budowlaniec. To wynika z momentu roku, w którym jesteśmy, że po prostu przygotowanie do wiosny. Czy mamy taką hossę na rynku inwestycyjnym, że dlatego tych budowlańców tak bardzo brakuje?
Oba powody są prawdziwe, tak? To znaczy wiadomo, sezon budowlany. A druga sprawa, że rzeczywiście ja w tej chwili nie pamiętam szczegółowych danych, ale faktycznie coś się ruszyło w budowlance. I nie tylko mówię, przepraszam, tutaj o budownictwie mieszkań, tak, ale też przedsiębiorcy zaczynają inwestować, a inwestycje to oznacza również budowa, tak, w wielu wypadkach. Dlatego mnie to akurat osobiście nie dziwi.
Ale to też potwierdza tezę, że trzeba w ścisłej relacji z przedsiębiorcami, bo to oni potrzebują konkretnych ludzi w konkretnym czasie. I to pewne takie ruchy są do przewidzenia wcześniej. Jest sezonowość niektórych zajęć, do których można się wcześniej przygotować. I są też hossy i dołki, gdzie wiadomo, że będzie mniej potrzeba i już urzędy pracy powinny na przykład odpowiednio wcześniej szukać dróg przekwalifikowania czy szukania innych rozwiązań, bo zawsze najlepszym czasem do przygotowywania się do zmian jest wtedy, kiedy jest dobrze. Wtedy, kiedy się kręci, jest hossa, są pieniądze.
Można spokojnie się
wtedy
przygotować.
I tak? Już wtedy trzeba się przygotowywać na zmiany, bo to się za chwilę skończy.
Masa SMS-ów od Państwa, bardzo, bardzo dużo. Dziękujemy. Ja przypomnę nasz numer 603060606, jak najskuteczniej szukać pracy. I bardzo krytyczne są te SMS-y. Witam, niestety w urzędach pracy występuje taka praktyka, że pracownicy przekazują swoim znajomym najlepsze oferty pracy, zanim to ogłoszenie dojdzie do zwykłej osoby. Wiem o tym, bo mam znajomą. To jest czymś normalnym, że jest taka praktyka, napisała do nas pani Kasia. Nie wiem, czy to prawda, ale taki SMS przyszedł i to rzeczywiście może być ciekawe zjawisko. Pan Wojciech trochę złośliwie, a ja się pytam, gdzie są ci, którzy mówili, że jak zamkną sklepy w niedzielę, to trzeba będzie zwolnić 50 tysięcy ludzi. Jakoś w każdym większym markecie nadal wiszą ogłoszenia o chęci zatrudnienia, napisał pan Wojciech. Ale też pan Mateusz, bardzo ciekawa historia. Gdy chciałem otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności i szkolenie, otrzymałem z Urzędu Pracy odpowiedź, że nie mam szans utrzymać się na rynku. Dziś pismo tej treści wisi na ścianie w mojej firmie, która jednak prężnie działa. Dla urzędu byłem zbyt zdrowy i za dobrze wykształcony, napisał pan Mateusz. Także pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, bo za każdym razem są te pozdrowienia dla naszych komentatorów. Ale tu jest bardzo ciekawa historia, czy w urzędzie, kiedy dzielą te dotacje na prowadzenie działalności, urzędnicy są w stanie ocenić, co ma szansę na rynku, a co nie ma?
To trochę nie do nas pytanie chyba.
Ale tak na zdrowy rozum rzeczywiście ta ocena powinna, jeżeli już jest dokonywana, no to powinna być podejmowana nie tylko przez urzędników, ale jakichś specjalistów rzeczywiście związanych z biznesem i z rynkiem, żeby tak naprawdę spróbować na to odpowiedzieć. Ale z drugiej strony w tej chwili mamy tak przedziwne czasy, że czasami wypalają biznesy, które na pierwszy rzut oka wydają się kompletnie nierealne. Więc ja bym miał bardzo dużo pokory, gdybym miał oceniać takie projekty.
Tutaj autor tego SMS-a chyba najlepszą cenzurę wystawił. Autor ten, który założył firmę i ona się utrzymała.
I się udało, tak?
Tak. Chociaż z drugiej strony pamiętam, pamiętajmy, no takie ryzyko bardzo na wprost to mogą banki czy jakieś komercyjne firmy, jednak mimo wszystko urzędy pracy, które operują na podatkowych pieniądzach i na pieniądzach przedsiębiorców, bo to głównie Fundusz Pracy przecież zasila, jednak powinni trochę mniej rynkowo do tego podchodzić i czasami, no bo my wszyscy się godzimy, no trudno, te dotacje nie są jakieś strasznie wielkie, więc nawet jak biznes nie wypali, to jednak warto było taką próbę podjąć.
Kolejny SMS, mówię, mnóstwo dzisiaj przychodzi. Pan Zdzisław napisał: przesłałem 50 CV na ogłoszenia o pracę. Mam 50 lat, chciałbym zarabiać około 3000 zł. Otrzymałem jedno zaproszenie na rozmowę. Nie wiem, czy to wiek, czy zarobki są barierą. Co byłoby taką barierą? No, pan Zdzisław nie napisał, jakie ma wykształcenie, więc tutaj ciężko to oceniać.
Ja bym odpowiedziała, że szukanie pracy jest pracą. I
na pełen etat?
Dokładnie, prawie tak. Dokładnie tak. Więc bardzo zachęcam do przygotowania sobie planu, do jakich firm chciałbym, czy chciałabym wysłać swoje CV, kto jest moją grupą docelową, ilu mam znajomych.
I co jeszcze trzeba zrobić? My za chwilę wrócimy do tej dyskusji. Ja przypomnę, w naszym studiu Jacek Jędrzejczak, Agata Witczak i Marek Lewandowski.
Reklama. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A my wracamy do dyskusji na temat tego, co się dzieje na rynku pracy. Przypomnę, program Ludzie i Pieniądze, a w studio Radia Gdańsk Marek Lewandowski, Agata Witczak i Jacek Jędrzejczak. I także w naszym studiu SMS-y od słuchaczy Radia Gdańsk. Bardzo dużo dzisiaj wpada tych SMS-ów na naszą skrzynkę. Ja przypomnę numer 600 3060606. Pan Robert: uważam, że urzędy pracy są same dla siebie. To jest kilka tysięcy miejsc pracy w skali kraju. No rzeczywiście tak jest, chociaż też napisała pani Marta, która ma inną jakby wizję tego, jak działają urzędy pracy i dlaczego jest z nimi kłopot. Witam, pracowałam w kilku urzędach pracy i nie jest prawdą, że dobra oferta to jest przez urzędników wstrzymywana. Każda oferta trafia na stronę, ale problemem są sztywne przepisy niepozwalające na elastyczne dostosowywanie instrumentów do potrzeb konkretnego klienta. Poza tym są urzędy pracy, w których pośrednikiem zostaje każdy, kto ma wyższe wykształcenie i nie szkoli się go dalej, więc on nie ma wiedzy, jak postępować z poszczególnymi klientami. A pan Maciek napisał taką, no, krótkiego SMS-a, ale być może jakaś smutna historia za tym się kryje. Urząd Pracy pomógł mi w założeniu działalności gospodarczej. Niestety ZUS mi to swoją pazernością składkową zlikwidował. Jestem po przejściach, współczuję innym w takich atrakcjach, napisał do nas pan Maciek. I tutaj pytanie, no, w pierwszej kolejności do pani Agaty, bo była mowa o elastyczności urzędu pracy. A proszę powiedzieć, na ile prywatny pracodawca jest elastyczny w takim konkursie, który organizujecie? Stawiacie jakieś warunki wstępne, ktoś odpowiada na ogłoszenie i okazuje się, że no nie spełnia tych kryteriów, które pierwotnie zakładaliście w 100%, ale uznajecie, że z innych przyczyn jest wartościowym materiałem na pracownika. Czy w tym momencie wasze wewnętrzne przepisy, czy no praktyka postępowania pozwala jednak trochę zmodyfikować te warunki konkursu, rozpisujecie nowy konkurs, czy nie patrzycie na to, czego oczekiwaliście w pierwszej kolejności?
Są pewne kryteria niedyskutowalne, choćby znajomość języków obcych. Jeśli to kryterium nie jest spełnione, absolutnie nie możemy wykazać się tutaj elastycznością. Ale już kolejne, jak najbardziej.
A na przykład wykształcenie, czy to jest...
Dla mnie wykształcenie nie ma pierwotnego i takiego ważnego, najważniejszego, bym powiedziała, czynnika sukcesu, czy tak, czy nie. Potencjał i doświadczenie i możliwości kandydata.
Panie Jacku, co jest takim wzorowym zachowaniem na rynku? Modyfikować to ogłoszenie, szukać do upadłego, żeby ktoś spełniał te formalne przesłanki, czy jednak reagować elastycznie?
Są jakby dwa poziomy tej kwestii. Pierwsza to jest taka, pierwszy poziom to jest, w jaki sposób pracodawca formułuje ogłoszenie, anons zapotrzebowanie na pracownika. Zdarza się tak, że niestety pracodawcy czasami przesadzają zestawianiem ilości warunków, które ma spełnić kandydat względem tego, co realnie jest do zrobienia na danym stanowisku. Ale bywają też i odwrotne sytuacje, tak, że anons jest formułowany dość ogólnie, nie stawia odpowiednich warunków i fakt, że spłynie na taką ofertę, nie wiem, 300 czy 400 CV wcale nie musi oznaczać sukcesu. No i jest jeszcze druga warstwa, to jest taka, że kiedy dochodzi do rozmowy z takim kandydatem, to ja tutaj potwierdzam to, co pani Agata mówiła, że bywają jakieś warunki, no nie do przejścia, tak, jeżeli, nie wiem, szukamy operatora dźwigu, no to wiadomo, że on musi mieć uprawnienia do operowania tym dźwigiem, ale wszelkie inne uwarunkowania to już jest kwestia tak naprawdę dogadania się, ale też i wyczucia, czy ta osoba będzie dobrym członkiem zespołu, bo to jest chyba też podstawa, jak ta osoba będzie funkcjonowała.
My mamy dosyć duże doświadczenia z firm, gdzie funkcjonujemy i to zarówno w przypadku poszukiwania pracowników rekrutacji, bo często opiniujemy różnego rodzaju regulaminy, czy komunikujemy się z pracodawcą, ale też w drugą stronę, jak są zwolnienia grupowe, gdy też bardzo mocno bierze się pod uwagę kryteria z punktu widzenia pracodawcy w pewnym sensie, a więc na ile przydatny, na ile nieprzydatny, gdzie lepiej zwolnić, gdzie lepiej nie zwolnić. I to, czego nas nauczyli pracodawcy, to, że oni przede wszystkim poszukują pracowników lojalnych i takich sumiennych, którzy uczciwie podchodzą do swojej pracy, bo wszystkiego innego można się tak naprawdę nauczyć. Poza oczywiście tymi bardzo sztywnymi kompetencjami wynikającymi z konkretnych certyfikatów, uprawnień, to jednak większość rzeczy...
formalnej, tak?
Tak. I teraz są pracodawcy, którzy już z góry zakładają, że mają swój własny system kształcenia i sami przygotowują sobie pracowników już pod konkretne swoje potrzeby i wtedy z rynku pracy, przepraszam bardzo za oględne określenie, ściągają wszystko, co można ściągnąć, bo wiedzą, że oni tak ich uformują do potrzeb firmy, do której rekrutują. Tak więc trzeba patrzeć na to różnie. Z jednej strony urzędnicy, urzędy pracy powinni mieć dużo większą swobodę, bo też rozmawialiśmy sobie tutaj poza anteną, że są samorządy, urzędy pracy, które funkcjonują zupełnie inaczej, pomimo tych niby przepisów, ram ścisłych. Takim dobrym przykładem jest właśnie Gdynia, więc
potwierdzam.
Myślę, że tu i od samych pracowników, od samego kierownictwa poszczególnych urzędów pracy też należy więcej oczekiwać, a jak więcej oczekiwać, to też stworzyć system taki, żeby im się chciało chcieć.
Żeby można było realizować.
Żeby tak? Można było realizować, żeby nie jedynym zagrożeniem było utrata pracy lub nie, ale jakieś premie, jakieś możliwości dobrych zarobków. Czy partycypacji w tym sukcesie, jaki Urząd Pracy może mieć.
A tutaj kolejny SMS, bardzo ciekawy. Mam 50 lat wykształcenie, przepraszam, wyższe, biegły niemiecki, doświadczenie w zarządzaniu zespołem i w sprzedaży. Wysłałem w ciągu 3,5 miesiący ponad 100 CV. Odpowiedziało 5 firm, z tego miałem tylko 3 rozmowy. Myślę, i tu bardzo ważne pytanie, że co najmniej 80% ogłoszeń to pro forma, żeby spełnić procedury, a kandydat na stanowisko jest już dawno wybrany. Znajomości szkodzą tylko tym, którzy ich nie mają. Napisał do nas pan Darek. Czy rzeczywiście obecnie na rynku pracy można mówić o takim zjawisku? Czy państwo potwierdzacie,
skoro że autorzy to pro tych SMS-ów tak mówią, to znaczy, że coś w tym jest. Trzeba uszanować ten głos, bo oni mają swoje doświadczenie.
A czy to się może zjawisko?
Pewnie to się może zdarzać. Natomiast ja myślę, że firmy kierują się jednak interesami biznesowymi, tak? W związku z tym zatrudnianie kogoś, kto nie ma kwalifikacji i nie rodzi nadziei, że te kwalifikacje posiądzie, no byłoby lekkim samobójstwem. Natomiast ja myślę, że w tym SMS-ie jest ważniejsza sprawa, polegająca na tym, że chyba trochę się zachustujemy takim pojęciem młody, dynamiczny, tak?
I tak zwany młody.
Młody, dynamiczny. Natomiast
młody, dynamiczny z doświadczeniem.
Osoby, które funkcjonują już na rynku pracy, no i właśnie mają metrykalnie 50 czy więcej lat, mam wrażenie, że często są jakby a priori dyskredytowane, ale nie dlatego, że nie mają wiedzy, tylko że na przykład nie będą pasować do zespołu, tak? I to może być taka prawdziwa bariera. Tymczasem życie pokazuje, że warto robić miks i mieszać tą energię, dynamizm z doświadczeniem.
Zanim Jacek Jędrzejczak zaczął mówić to, co mówi, dostaliśmy prawie w tym samym momencie SMS-a, który właśnie tego dotyczy. Gdy skończyłem studia i prawie nie miałem doświadczenia, na 3 wysłane aplikacje natychmiast odezwały się 2 firmy i obie dały propozycje pracy. Teraz po 20 latach, w czasie dużego zapotrzebowania na pracowników w branży IT, gdy posiadam bardzo duże doświadczenie w solidnych firmach polskich i międzynarodowych, na 100 aplikacji odpowiadają w 50 przypadkach rekruterzy, mam 20 rozmów z szefem lub team liderem i tylko 2 oferty pracy. Wiek czy zbyt duże doświadczenie?
No ale mój tato, 70-latek, dostał pracę spawacza w dużej bydgoskiej firmie, więc wszystko jest możliwe, słuchajcie.
Wiek czy za duże doświadczenie?
To zależy, jaki profil.
No tak, to jest ogólnie to napisane wie pan, w branży
trudno,
IT.
Trudno do tego podejść, jak się nie ma szczegółów.
Ale patrzmy abstrakcyjnie, czy wiek i takie doświadczenie może być
na bazie
być
moich
kłopotem.
Doświadczeń. Nie, wiek nie jest ograniczeniem. Mamy kilku pracowników w naszej organizacji, którzy mają 50 plus i bardzo fajnie wkomponowują się w zespół, stanowią nawet taki element mentora.
Stabilizujący.
Tak. Dojrzewanie wnoszą, dojrzałość wnoszą do organizacji i absolutnie wiek nie jest tu determinantem, tak czy nie, dla zatrudnienia. Najważniejsze to zobaczyć, czy te doświadczenia, na przykład, które nabył kandydat, nie będą mu też przeszkadzały, bo na przykład praca, którą dostanie, będzie bardziej ograniczona w stosunku do tej, którą przez lata miał. I to też może obniżyć potencjał takiej osoby, albo nie wykorzystać tego potencjału 100%.
Albo nie będzie mu miała się ta osoba dostosować do innych oczekiwań.
Ale wiele osób, które mają ogromne doświadczenie, są skłonne z różnych powodów, abstrahuję od nich, do wykonywania pracy, która być może nie pozwala wykorzystać wszystkich jej umiejętności.
Ja bym bardzo chciała mieć kandydatów 50+, więc zachęcam Państwa do aplikowania, jeśli znacie języki obce.
Natomiast ja słyszałem przynajmniej kilka takich przypadków, że tego typu osoby, właśnie metrykalnie starsze i z dużym doświadczeniem, słyszały, że pan, pani ma nadkompetencje, za dużo pani potrafi, pani nie przyjmiemy, czy pana nie przyjmiemy na to stanowisko.
Ale może czasami, szef obawia się konkurencji?
No, niektórzy tak może mają, tak? Jest też taka możliwość. Ale jeszcze jeden wątek a propos tego procesu rekrutacyjnego osób 50+. Bardzo często rekruterzy, czyli osoby, które z tymi właśnie osobami rozmawiają, to są 20-parolatkowie i to nie jest wcale wyjątek. No i bardzo trudno jest takiej osobie, szczerze powiedziawszy, rozmawiać z osobą o ogromnym doświadczeniu, tak, i zawodowym, i życiowym. Tak szczerze powiedziawszy, nie są w stanie czasami tacy rekruterzy wyłapać jakby tego, co jest najistotniejsze w tej osobie i co ona może wnieść do zespołu.
Czyli tutaj
zespołu.
Błąd leżący po stronie bardziej agencji.
Ale coś jest 50+, dlatego że często w porozumieniach przy zwolnieniach grupowych musieliśmy zawierać przepisy czy zapisy tych porozumień bardziej ochronne dla tych starszych pracowników, bo było z góry wiadomo, że im będzie dużo ciężej znaleźć sobie na rynku pracy zajęcie,
nowe miejsce, tak,
niż młodszym kolegom. Pomijam to, że zawsze zwolnienia grupowe są dramatycznym momentem i to jest zawsze wybór mniejszego zła. Natomiast rzeczywiście jest tak, że na rynku pracy starszym osobom jest dużo, dużo trudniej.
Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Agata Bitczak-Thomson Reuters, Jacek Jędrzejczak, Mediakon i Marek Lewandowski, Solidarność. Reklama. Program Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W naszym studiu Marek Lewandowski, Jacek Jędrzejczak, Agata Witczak. Bardzo ciekawe informacje dla wielu pracowników w Polsce, w ogóle mogą się zirytować wręcz. A mianowicie 74% korporacji europejskich próbuje przebudować biurowce, czy zakłada, że miejsca pracy będą przygotowywane i zmieniane prawie w strefy wellness, prawie spa w biurze, a bierze się to z tego, że oczekiwania pracowników są coraz bardziej rozbudowane, te tak zwane benefity, czyli nie tylko płaca, którą dostajemy, są no na coraz wyższym poziomie oczekiwań, no i musi być miejsce do relaksu, musi być siłownia, musi być może czasem nawet basen. No i możemy mówić, że trochę się w głowach poprzewracało pracownikom, ale z drugiej strony może taka jest konieczność, może taki jest znak czasów, a z drugiej strony no są całe dziedziny gospodarki, jakaś produkcja, miejsca usługowe, gdzie takie po prostu udogodnienia nie wchodzą w rachubę. I teraz proszę powiedzieć, to jest obiektywnie ważne zjawisko, czy tak naprawdę to są no już takie oczekiwania ponad stan?
Czy to jest, myślę, robione nie tylko z miłości do pracowników, ale też pragmatyzm biznesowy podpowiada takie działania, a one właściwie tak naprawdę sprowadzają się do jednego hasła. Drogi pracowniku, nie martw się o nic. My się zaopiekujemy twoim dzieckiem, wypierzemy ci ubrania, stworzymy ci warunki do relaksu, ty się skup przede wszystkim na pracy.
I
na
daj tym, żeby, siebie wszystko.
Na tym, żebyś dobrze wykonywał swoje obowiązki, a nie martwił się tym, że na przykład pralnie ci zamkną, albo musisz biec po dziecko do przedszkola, bo to przedszkole jest właśnie 3 piętra niżej w naszym biurowcu i sobie to dziecko po prostu odbierzesz. I tutaj przemawia za tym pewien pragmatyzm. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że bardzo mocno firmy idą w tą stronę i być może fajnie, że pracownicy mają możliwość korzystania z takich przybytków. Natomiast ja się, mówię tutaj jako konsultant, doradca, który pracuje z wieloma firmami, mam trochę taką refleksję osobistą, że coraz bardziej inwestuje się w takie artefakty, czyli rzeczy, które są widoczne, dotykalne, właśnie jakieś wellnessy, zmiana wystroju, zmiana mebli, nowoczesność, a coraz mniej jest relacji. Coraz mniej jest tych ludzkich relacji pomiędzy ludźmi na tym samym poziomie zarządzania, ale też w relacji przełożony pozwładny.
Czyli co, ja mamy, myślę, szef, tak mamy aroganckiego firmy. Szefa, nie, na przykład, nie, ja nie, ale hamak wisi?
Nie, ja nie powiedziałem, że to są chamy i aroganckie typy.
Nie, aroganckie
typy. Ja tylko powiedziałem, że brakuje tego ducha. Jest takie już ponad 200-letnie określenie, które się co prawda stosuje wobec armii, ale tak naprawdę w firmach też można mówić o czymś takim. To się nazywa esprit de corps z francuskiego, tak? Czyli ten duch. I tego coraz jest mniej, a coraz więcej fajnych mebli, bilardów i stref komfortu.
Marek Lewandowski, my jesteśmy, związkowiec, brakuje ducha?
Polska jest niezagospodarowanym ugorem, bo to, czym my tutaj się, z czego się cieszymy i tutaj sobie o tym opowiadamy jako coś fajnego, jest powszechne w innych krajach. Te korporacje takie rzeczy stosują od wielu, wielu lat. Do nas to dopiero zaczyna wchodzić, się upowszechniać. Więc ja bym się tak bardzo tym nie podniecał. To jest coś normalnego. W końcu trafia to do nas i rynek pracy, ci coraz drożsi pracownicy, zaczynają wymuszać pewne zdrowe relacje, które na Zachodzie już od wielu lat normalnie funkcjonują. Natomiast pamiętajmy, że jest ogromna część gospodarki w Polsce dominująca, która składa się z nisko wykwalifikowanych pracowników taśm montażowych i to jest ogromny obszar, gdzie jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Dlatego na przykład Solidarność wskazuje, że drogą do tego jest standaryzowanie na poziomie układów zbiorowych, że musimy więcej my, pracownicy, z pracodawcami się dogadywać i sobie te relacje układać, żeby w ogóle ten punkt odniesienia szedł do góry, a nie tylko takie pojedyncze przypadki dla wyspecjalizowanych pracowników, bardzo rzadkich, trudnych do pozyskania, gdzie daje im się różne benefity i profity. Ale pamiętajmy, większość to są ludzie, którzy pracują na taśmiach, przy montażu, na budowach i tam jest jeszcze ogrom, tam jest jeszcze ugór do zagospodarowania, bo firmy zachodnie, które tu funkcjonują, nie stosują tych standardów, które u nich są normalne i powszechne.
Pani Agato, jak budować takiego ducha, żeby było dobrze, a nie tylko meble i hamak?
Myślę, że wszystko zależy od dojrzałości organizacyjnej, kultury organizacyjnej firmy i to, co Państwo tu mówili przed chwilką, to jest na agendzie pewnie polskich firm coraz bardziej, bo pracownik odejdzie z miejsca, w którym nie ma tej atmosfery, nie ma tych relacji i to jest bardzo jasno udowodnione. Ja myślę, że przede wszystkim dbać o to, żeby były odpowiednie narzędzia, instrumenty do tego, by ta relacja zaistniała, spotkania z kierownikiem co miesiąc, rozmowy zespołowe, angażowanie zespołów do realizacji zadań wspólnie, podejmowanie wspólnie decyzji, budowanie dialogu. I znowu odniosę się tu do kultury organizacyjnej, czy ona jest hierarchiczna, czy ona jest bardziej nastawiona na relacje. To wszystko tworzą liderzy, którzy zarządzają taką firmą. Jest mnóstwo narzędzi, instrumentów, ale to zarząd tworzy.
Pani Agato, póki co dominującym typem lidera w naszej gospodarce jest jednak taki folwarcznik, ekonom, który raczej pogania niż buduje zdrowe relacje.
A przepraszam, ale też pytanie do pani Agaty. A czy uważa pani, że to jest kwestia narodowości firmy, tak bardzo oględnie mówiąc, że polscy menedżerowie, polscy właściciele inaczej podchodzą niż ci z zachodu, czy to jest kwestia indywidualna, za każdym razem inna?
Organizacje tworzą ludzie. W polskich firmach większość z nas to Polacy. Oczywiście są narzędzia i instrumenty, które pozwalają modelować zachowania i to wyróżnia dane organizacje od innych. Ja powiem tak, gdyby moja organizacja stosowała przytoczony przez pana styl, na pewno fluktuacja byłaby dzisiaj na poziomie przynajmniej 40-50%. Młodzi pracownicy absolutnie nie chcą akceptować tego typu stylu.
W folwarku nie będą pracować.
Nie. Znaczy generalnie ja się spotkałem ostatnio z takim stwierdzeniem, że nie da się zarządzać zespołem tylko i wyłącznie z pozycji tego, że ktoś mnie mianował na jakieś stanowisko, tak? Ludzie chcą dostrzec lidera w przełożonym, a nie poganiacza.
Naturalnego, tak? Lidera.
No to już tam mniejsza, ale w każdym razie generalnie chcą widzieć lidera, tak? A nie kogoś, kto ma, jak to się kiedyś ładnie mówiło, więcej na pagonach, tak?
Tak,
dlatego mogę słuchać.
Ale pamiętajmy, że polskie oddziały międzynarodowych korporacji często stosują tu w Polsce rzeczy, za które ci sami ludzie by na
a
Zachodzie siedzieli w więzieniu.
Bo ja bym chciała zrozumieć, jakie przykłady.
No to... A na przykład przeciwdziałanie możliwości założenia związku zawodowego, a ograniczanie możliwości funkcjonowania rad pracowniczych. To jest cały zestaw takich działań, które nie pozwalają pracownikom się korzystać ze swoich konstytucyjnych, ustawowych uprawnień, żeby lepiej wobec pracodawcy móc reprezentować swoje
No w pewnej sieci
interesy.
Handlowej szczególnie ta sprawa związana z powoływaniem związku zawodowego była głośna i to...
Tak, chcę tylko powiedzieć, że u mnie zarówno rada funkcjonuje i związki.
Nie mówimy
bardzo
o firmie
fajnie,
Thomson
bardzo
Reuters.
Fajnie, bardzo fajnie
Agato,
dialog.
Pani Agato, większość pracodawców w Polsce to są porządni, uczciwi ludzie. Ale
ogromna
są też
większość.
Ogromna większość. Ale są tacy, którzy swoim pracownikom obcinali palce. Tylko ja nie chciałbym sobie narracji budować czy rozmawiać kategoriami właśnie takich bandytów, skrajności.
Nie,
ale jednak te standardy, które obowiązują w korporacjach międzynarodowych na Zachodzie, w Polsce nie są stosowane. I bardzo często robi to polski management za przyzwoleniem swoich mocodawców.
A czasami bez świadomości, chcąc się wyróżnić.
Wykazać, pokazać, miarę, my tak. To zrobimy lepiej, tańszy,
To ja jeszcze wrócę do SMS-ów od naszych słuchaczy, bo dzisiaj naprawdę znakomita jakość SMS-ów, bardzo dużo. W firmie, gdzie pracuję, nie ma spa ani fitness, nie ma nawet stołówki. Jest za to masa dyrektorów i ich zastępców, tylko nie ma nikogo, kto doceni nas, pracowników. I tak napisała pani Joanna i życzymy, żeby jednak w tej pracy było trochę lepiej. A ja serdecznie dziękuję naszym...
Trochę folwark.
Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę dziś w Radiu Gdańsk Agata Witczak, Thomson Reuters, Marek Lewandowski, Solidarność, Jacek Jędrzejczak, Mediakon. A ja dziękuję za uwagę.
Serdecznie.
Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy.
Reklama.